W ubiegłym tygodniu zachęcałyśmy Państwa do tego, aby przejrzeć swoje ogrody i spróbować zainteresować się pierwszą ochroną roślin, czyli olejowaniem i też zwalczaniem kędzierzawości, brzoskwiń i nektaryn. A dzisiaj kolejny przegląd, ale tym razem przegląd nasion. Zauważyliśmy już pewnie, że wiele osób spogląda z tęsknotą na te wszystkie piękne torebeczki nasion w różnych sklepach i już ludzie zaczęli kupować nasiona. No i teraz jest pytanie, kupować czy wykorzystać te, które zebraliśmy w zeszłorocznych naszych plonach?
Moim zdaniem, tak jak powiedziałaś na wstępie, zrobić lustrację swoich nasion, zrobić lustrację zapasów, co nam zostało, bo zawsze tak bywa, że wszystkiego nie wysiejemy. Są warzywa, które wysiewamy na przykład systematycznie, na przykład sałaty, no i potem już przyszło zimno, już nie wysiewaliśmy, sałaty nam zostały. Rzodkiewki, ogórki, czasami kupujemy bardzo dużo, wybieramy tolerancyjne, i też pozostają. I tak jest z wszystkimi innymi gatunkami. Więc najpierw powinniśmy przejrzeć i uporządkować to, co mamy w kolejności takiej, jak się mniej więcej wysiewa. Tak jest najlepiej. Wtedy wiemy, czym dysponujemy, a co jeszcze powinniśmy dokupić. Czy dokupić? No jeżeli nam brakuje czegoś lub pojawia się coś nowego, bo czasami pojawia się coś nowego, wchodzą nowe odmiany, bardziej korzystne, na przykład odporne albo tolerancyjne na podstawowe choroby i szkodniki, czemu nie? Jak się interesujemy, to możemy coś również dokupić. Można by było tak zadawać sobie pytania, czy dokupić takie, czy dokupić inne, czy tylko opierać się na tych. Moim zdaniem trzeba dokładnie sprawdzić to, co mamy. Warto sprawdzić, bo czasami to są bardzo cenne nasiona. Wyrzucanie, pozbywanie się tych nasion to jest po prostu marnotrawstwo.
Trzeba najpierw zrobić przegląd wartości tych nasion, czyli spróbować, tak, czy one jeszcze zakiełkują. Trzeba zrobić tę próbę kiełkowania po prostu.
Tak, i właśnie żywotność nasion to bardzo duże znaczenie. To właśnie ona świadczy o przydatności nasion do wysiewu. Więc powinniśmy zrobić próbę, jak one będą kiełkować, właśnie sprawdzając żywotność tych nasion, czyli siłę kiełkowania. Prosta rzecz, możemy to wisiać na bibule, na takim ręczniku papierowym i oczywiście zapewnić wodę, zapewnić wilgoć i obserwować, jaki procent nasion wysianych przez nas na danej powierzchni, na talerzyku na przykład, czy jakimś tam innym pojemniczku wyłożone te nasionka, jaki procent skiełkował i wtedy będziemy dobrze wiedzieć, czy jest wysoka żywotność, jaki procent kiełkuje, czy warto je wysiewać, czy po prostu były raczej źle przechowywane. No i niestety niewiele z tego zasobu nasion, który posiadamy, uda się skiełkować, czyli uda się otrzymać warzywa.
Na czym polega dobre przechowywanie nasion? Jedni przechowują po prostu w piwnicach, czy gdzieś na jakichś parapetach w pojemniczkach, inni w lodówkach.
No właśnie, to jest bardzo słuszna uwaga. Polecane jest do dobrego przechowywania suche miejsce, więc w suchym miejscu powinniśmy przechowywać. Raczej niska temperatura, czyli ta lodówka byłaby wskazana, jeżeli mamy taką możliwość. 5-10 stopni to jest taka właściwie optymalna temperatura. Może być to szafka, może być to piwnica, no ale piwnica, żeby nie była wilgotna. Może być to jakieś inne miejsce i zawsze dobrze, szczelnie zamknięte. Teraz bardzo ładnie pakowane są nasiona, także pamiętajmy tylko o tym, żeby one po wykorzystaniu tej partii, którą wykorzystaliśmy, pozostałe nasiona dobrze zakręcić, torebeczkę, no i tak, żeby była szczelnie zamknięta. No i oczywiście światło. Też ma znaczenie, światło pobudza, światło osłabia siłę kiełkowania, więc w ciemnych warunkach powinny być te nasiona przechowywane. I myślę, że jeżeli sprawdzimy już siłę kiełkowania, posegregujemy, będziemy wiedzieć, to dobrze by było jeszcze wiedzieć, to bardzo takie przydatne jest, jaki jest najkrótszy czy najdłuższy czas do zdolności kiełkowania danej grupy nasion, bo ta zdolność kiełkowania też będzie zależała od gatunku warzywa, które przechowujemy. I na przykład, najczęściej mówi się, że taka średnia długość przechowywania warzyw to jest od 1 do 4 lat. Najlepiej w tym czasie się zmieścić. I tak na przykład najkrócej przechowują się nasiona cebuli, pora, pietruszki, pasternaku i kopru. 1 do 2 lat. Najdłużej przechowują się nasiona dyniowatych, a więc jeżeli dysponujemy zapasami ogórków, dyni, melonów, cukinii, to możemy się spodziewać, że nawet nasiona, które posiadają 5 lat, 6 lat, wykiełkują nam. Oczywiście sprawdzamy siłę kiełkowania, ale te nasiona mogą kiełkować bardzo długo, nawet do 10 lat. Również fasola jest w tej grupie. 3 do 5 lat to jest pomidor, burak, marchew, kapusta, kalafior, No i jeszcze jest taki średni okres, 2 do 3 lat. Do tej grupy należy sałata, szpinak, rzodkiewka i papryka. Więc to mając na uwadze, możemy wiedzieć, czy możemy posłużyć się starymi nasionami, starymi zapasami, czy też po prostu podejść do sklepu nasiennego i kupić nasiona nowe, świeże.
A co sprawdzamy właśnie w sklepie nasiennym? Bo są na przykład nasiona oznaczone symbolem F1 i Państwo pytają, czy to są dobre nasiona, bo wiele osób to kupuje.
Tak, to są nasiona heterozyjne. Musimy wiedzieć, że ta heterozja polega na tym, że to jest krzyżówka, więc krzyżujemy 2 najcenniejsze odmiany i z tego wychodzi 3, jeszcze bardziej cenna. Możemy liczyć na to, że to będzie zwyżka plonowania, że otrzymamy wyższy plon, że może będzie poprawiona jakość, bo po to też te krzyżówki hodowcy prowadzą, żeby poprawić finalny produkt, czyli po prostu to, co otrzymamy, to warzywo, żeby było, no nie wiem, bardziej dorodne, bardziej smaczne, lepiej wykolorowane, no i oczywiście wyżej plonujące. Także na pewno ta heterozja ma wpływ na taką jakość tych warzyw i myślę, że warto się rozejrzeć za takimi odmianami, chociaż odmiany ustalone często są też bardzo cenne. Do niektórych jesteśmy bardzo przywiązani. Ja kiedyś rozmawiałam z producentami, którzy na przykład systematycznie wysiewają ogórka śremskiego, bo mówią, że oni zaufali śremskiemu i że to są ogórki bardzo smaczne, świetne są do kiszenia. No, jeżeli mamy takie właśnie priorytety, to czemu nie? Kupmy takie i też możemy kupić odmiany heterozyjne, ale jak powiedziałam, ustalone jak najbardziej też.
Na co jeszcze zwracamy uwagę kupując nasiona? Na jakieś inne oznakowania? Niektóre są inkrustowane albo i jeszcze coś tam innego z tymi nasionami jest zrobione.
No właśnie, dużo pojawia się nasion już takich, może nie modyfikowanych, tylko forma przygotowania, sposób przygotowania nasion do wysiewu jest tak jakby wyjście naprzeciw do klienta, czyli żeby można było je dokładniej rozłożyć, żeby można było pozbyć się przerywki, żeby też te nasiona lepiej wykiełkowały, lepiej zastartowały. To jak powiedziałaś, są na przykład nasiona inkrustowane. Te nasiona pokryte są taką cienką otoczką, która zawiera nawozy, może zawierać także środki ochrony, które nie zwiększają zbytnio objętości tego nasionka, ale jednak mają wpływ na przykład na bardziej wyrównane wschody, na szybsze kiełkowanie, na to, że jest lepsza zdrowotność, potem lepszy wzrost roślin. I wydaje mi się, że to ma szczególne znaczenie w przypadku nasion warzyw bardzo drobnych. Tutaj na przykład taka marchew inkrustowana, pietruszka, cebula, sałata. Jest to cenny zabieg i warto takie nasiona kupić, ale też z drugiej strony należy pamiętać, że te nasiona wymagają dowozu wody, większej ilości, bo jednak jest cienka otoczka, ale jednak ona jest, więc o wodzie nie możemy absolutnie zapomnieć. I jeszcze są nasiona otoczkowane. W przypadku nasion otoczkowanych one są okrąglutkie, rzeczywiście można je rozłożyć dosłownie, nawet nie trzeba precyzyjnego siewnika, tylko rozkładamy je bardzo ładnie, tutaj się wyzbywamy przerywki, także ograniczamy ten jeden zabieg. Otoczka jest taka grubsza, to jest najczęściej torf, glina, dolomit i tam też czasami jest nawóz na taki start lepszy dla tych nasion, ale właśnie ten precyzyjny wysiew zapewniamy. Chronią także przed patogenami takie osłonki. Bardziej równomierne są wschody, ale też woda. Woda i tutaj jeszcze w większym stopniu woda. Jeżeli wysiejemy do gleby nawet, nie do naczynia, do gleby, ale nie zabezpieczymy wody, a będzie suche lato, będzie ten okres, czy ta wiosna, bo to będzie jeszcze w okresie wiosennym, będzie sucha, będzie brakowało wody, no to oczywiście te normalne nasiona wykiełkują nam wcześniej, natomiast te będą bardzo długo czekały na wodę i wschody będą opóźnione i będą nierówne. Więc jeżeli decydujemy się na takie nasiona otoczkowane czy nawet inkrustowane, to pamiętajmy o tym, że musi być stały dowóz wody. Woda, wilgoć musi być zapewniona.
Kiedy już przygotujemy nasiona, no to musimy się zastanowić, powinniśmy właściwie to trochę wcześniej zrobić, gdzie te rośliny posiać. I tutaj pamiętamy o tak zwanym zmianowaniu. Po prostu nie można kilka lat pod rząd siać tych samych roślin w jednym miejscu. Bo to jest przede wszystkim związane z tym, że tam wypłukane są różnego rodzaju składniki odżywcze i to wszystko trzeba zmieniać. To jest bardzo ważne, żeby ten płodozmian był. Jak powinniśmy zmianować poszczególne warzywa?
No, zmianowanie jest bardzo istotne, zwłaszcza jeżeli mamy małą działkę i na przykład bardzo często po sobie wchodzą warzywa z tej samej grupy, z tej samej rodziny. Powiedzmy, że na danej powierzchni były warzywa korzeniowe, na drugi rok na tym samym miejscu są warzywa korzeniowe. Nawet jeżeli to będzie w jednym roku pietruszka, na drugi rok będzie marchew, a na trzeci rok będzie burak ćwikłowy. Tutaj trochę rodzinami się one będą różnić, ale jednak będą warzywa korzeniowe. To pamiętajmy o tym, że dla roślin z tej samej rodziny, zwłaszcza z tej samej rodziny, bardzo istotna jest przerwa w uprawie 3-4-letnia. Czyli najlepiej by było taki planik rozrysować naszego warzywnika i po prostu systematycznie można sobie usiąść i zrobić takie przejście kolejnych rodzin warzyw. I wydaje mi się, że tutaj trzeba zwrócić jeszcze na inne elementy. Ja chciałabym tutaj dodać, że jeżeli wysiewamy też te same nasiona z tej samej rodziny, to też jest wyjałowianie gleby, o czym wspomniałaś, ale jest takie jednostronne wykorzystywanie. Bo na przykład dana grupa warzyw czy dana rodzina potrzebuje mniej więcej tych samych składników pokarmowych, więc to jednostronnie będzie pobierać te składniki i ta gleba się szybciej wyjałowi. Będzie też kumulacja chorób, bo jeżeli będzie występować na przykład na jednej roślinie z tej rodziny choroba, to na innej znacznie większe prawdopodobieństwo porażenia także tej drugiej rośliny. Będzie także namnażanie szkodników większe. Poza tym warzywa różnią się wymaganiami. O tym zapewne wszyscy wiemy, że ta grupa warzyw jest bardzo żarłoczna, natomiast te warzywa właściwie nie potrzebują wysokiego nawożenia i bardzo często nawet na torebkach, które kupujemy, to mamy wyszczególnione, jakie nawożenie, czy to nawożenie jest wysokie, czy nie ma potrzeby nawożenia. Wiemy wszyscy, że na przykład takie warzywa jak kapustne i dyniowate, czy też seler, to jest grupa warzyw, która ma wysokie wymagania. Możemy o nich powiedzieć, że to są warzywa żarłoczne. Będzie też grupa o średnich wymaganiach i do tej grupy należą na przykład warzywa korzeniowe. Tu będzie marchew, tu będzie pietruszka, będzie tak cebula. Niektórzy zaliczają do grupy o małych wymaganiach. Ona jest tak o średnich wymaganiach, ja bym powiedziała. No i jeszcze są warzywa, które mają małe wymagania, do których należą na przykład warzywa strączkowe. Także to mając na uwadze, możemy ustalić sobie bardzo taki ładny, prawidłowy płodozmian i wtedy to wykorzystanie składników pokarmowych, ale także zwrócenie uwagi na zdrowotność będzie bardzo wysoka i myślę, że warto na tym posiedzieć, bo teraz jeszcze kiedy nie wysiewamy, jeszcze mamy czas, to możemy usiąść z ołówkiem w ręku, rozrysować taki planik, który nam bardzo pomoże. Co było w tym roku na tym miejscu? No i jak to zrobić, jaką cyrkulację tych poszczególnych gatunków warzyw, jak to zrobić, żeby było dobrze, żeby to nie było właśnie to jednostronne wykorzystywanie.
Ja właśnie wiem, że ty przygotowałaś dla naszych słuchaczy właśnie taki przykładowy płodozmian, no to powiedzmy, jakie warzywa po sobie mogą następować w tym twoim przygotowanym płodozmianie?
Tu może być wiele przykładów. Jednym z takich przykładów ja przyjęłam tak. W pierwszym roku warzywa o dużych wymaganiach. Czyli tak jak wspominałam już, dyniowate, kapustne, bo to są rzeczywiście warzywa żarłoczne. Trzeba je zupełnie inaczej nawozić. One lubią wyższe nawożenie organiczne, ale także mineralne. Drugi rok warzywa z grupy wymagań średnich, czyli na przykład te warzywa korzeniowe, które wspominałam, i cebula. Trzeci rok małe, czyli strączkowe. No i czwarty rok to mogą być warzywa liściowe, bo one mają rzeczywiście małe, bardzo małe wymagania, krótki okres wegetacji, albo też na przykład dajemy odpocząć glebie, czyli wysiewamy na przykład poplon czy międzyplon, wysiewamy gorczycę i gorczycę przeznaczamy na przeoranie, czyli na nawóz zielony, wzbogacamy jednocześnie, poprawiamy strukturę gleby i potem rozpoczynamy kolejne zmianowanie, przygotowujemy sobie kolejny płodozmian, ale żebyśmy to wszystko zapamiętali, to najlepiej jest to rozrysować i zapisać, bo wszystko pamiętamy tylko wtedy, kiedy wysiewamy, a potem się zapomina niestety i musimy bardzo mocno główkować, co rzeczywiście tutaj było. Jeżeli już posprzątamy, to czasami bardzo trudno jest ustalić, co na tym miejscu rosło.
Ważne jest, żeby mieć taki zeszycik po prostu naszego zmianowania roślin i z roku na rok pisać, co było w którym miejscu. Czasem można robić dokumentację fotograficzną. Przecież wiele osób tak robi. Wszyscy mamy aparaty w telefonach i można to robić.
Oczywiście.
I do tego Państwa bardzo serdecznie zachęcamy, kiedy będą Państwo rozrysowywać plan swojego tegorocznego warzywnika. Dziękuję za dziś i zapraszam na następną audycję.
Do usłyszenia.